Podcast zawiera lokowanie.
Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu na stawy psów i kotów Flexadin.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Wiśniewska. To jest Zwierzo Podcast, w którym rozmawiam ze swoimi gośćmi o różnych aspektach życia ze zwierzętami. Czasem o zdrowiu, czasem o emocjach, o różnych problemach i o tym, jak sobie z nimi radzić. I dziś na tapet bierzemy zoofizjoterapię. Jeśli brzmi trochę skomplikowanie, to właśnie chciałabym to zmienić, chciałabym przybliżyć Państwu ten termin i pokazać, że być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak taka zoofizjoterapia mogłaby naszym psom pomóc. Moim gościem jest dr Agnieszka Wnuk-Gnich, zoofizjoterapeuta, zootechnik, technik weterynarii i właścicielka firmy Hydrotens. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, cieszę się bardzo za zaproszenie i że mogę poopowiadać trochę o zoofizjoterapii. Tak jak Pani wspomniała, temat może być dla wielu tajemniczy i mam nadzieję, że wspólnie dzisiaj uda nam się rozjaśnić, wyjaśnić i mam nadzieję nawet niektórych zachęcić do korzystania z naszych usług zoofizjoterapeutów.
Super, to zacznijmy może od wyjaśnienia po prostu samego pojęcia, bo pewnie niektórym naszym słuchaczom i słuchaczkom może się to wydawać trochę obce. Czy można powiedzieć tak, że zoofizjoterapeuta to jest taki trochę ludzki fizjoterapeuta, tylko że właśnie dla zwierząt?
Tak, właściwie można powiedzieć, że to jest taki nieludzki fizjoterapeuta. My jak najbardziej zajmujemy się tym wszystkim, co robią ludzcy fizjoterapeuci, czyli zajmujemy się prowadzeniem planów terapii dla pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, czy też chociażby seniorów. Wykorzystujemy zabiegi fizykalne, terapie manualne, terapie narzędziowe, kinezytaping, kinezyterapię, czyli leczenie ruchem. Mamy też jakby możliwość i dostęp do bieżni wodnej. I to jest ten aspekt taki fizjoterapii, o której jakby chyba wszyscy wiemy, aczkolwiek nie wiemy, że te wszystkie zabiegi z wykorzystaniem tego, co możemy i wykorzystujemy u ludzi, wykorzystujemy po prostu u naszych podopiecznych czworonogów.
Czyli te wszystkie nazwy, które Pani wymieniła, to są, jak rozumiem, jakieś maszyny, jakieś narzędzia, no bo bieżnia wodna, wiemy jak wygląda, a te wszystkie inne rzeczy?
Tak, zabiegi fizykalne, zaczniemy może od tego, to są zabiegi, które wykorzystują w swoim udziału różnego rodzaju energię i na przykład mamy ultradźwięki, mamy laseroterapię, mamy pole magnetyczne, mamy nowoczesną terapię TECAR czy terapię SIS, czyli terapię wysokim polem magnetycznym, także tutaj te wszystkie zabiegi, które wykonywane są tak naprawdę u ludzi, my przenosimy to na zwierzęta. Jeszcze parę lat temu nie mieliśmy sprzętów dedykowanych dla zwierzaków, tylko pracowaliśmy tak naprawdę na sprzętach ludzkich, dobierając odpowiednie parametry, no bo jednak troszeczkę mamy rozbieżność, bo mamy małą ciłałkę, no i doga, więc jakby rozpiętość naszych pacjentów jest dosyć duża, więc dobieraliśmy parametry po prostu sobie odnośnie naszych pacjentów, natomiast w tym momencie mamy dostępne sprzęty już dedykowane z protokołami dla małych zwierząt, dla koni, nawet pojawiają się w niektórych sprzętach protokoły dla małych ssaków, czyli na przykład chomiki, świnki morskie, czy nawet dla ptaków, także tutaj już ta fizjoterapia się rozwija, idzie no, w kierunku zaawansowanych technologii.
No to powiedzmy może, po co to wszystko? Domyślam się, że po to, żeby poprawić mobilność, ruch w przypadku problemów, bo rozumiem, że to wszystko dotyczy problemów ze stawami zwierząt.
Nie do końca. Znaczy, może zacznijmy od tego, kim są nasi pacjenci, będzie chyba nam łatwiej jakby wtedy powiedzieć o tych celach naszej fizjoterapii. Więc generalnie naszych pacjentów dzielimy na pacjentów ortopedycznych i neurologicznych i w pacjentach jakby ortopedycznych mamy szereg różnych jednostek chorobowych, które będą klasyfikowały tego pacjenta na rehabilitację. Oczywiście są to pacjenci pooperacyjni, czyli na przykład po zabiegu stabilizacji więzadła krzyżowego. Metod jest bardzo dużo, tu już nam chirurg wybiera metodę, czy zabiegów związanych z dysplazją stawów biodrowych, czy zabiegów w obrębie kręgosłupa. I to jest taki pacjent neurologiczno-ortopedyczny. Natomiast ta grupa pacjentów neurologicznych to będą pacjenci po wypadnięciu dysku, czyli po różnego rodzaju dyskopatiach, z porażeniem nerwów, z uszkodzeniem nerwów, czy z chorobami związanymi takimi polineuropatiami obwodowymi. Czyli to jest grupa takich dwóch pacjentów, które gdzieś tam się pojawiają. Natomiast wśród naszych pacjentów są też psi seniorzy. Wiadomo, że pacjenci starsi będą potrzebowali tego wsparcia. Oni bardzo często mają chorobę zwyrodnieniową stawów, która wymaga wsparcia leczenia takiego bólu przewlekłego. I to też jest grupa pacjentów związanych z bólem nie tylko ostrym, czyli związanym z urazem, czyli skręceniem, zwichnięciem, na przykład w obrębie stawu, ale też pacjenci właśnie z problemami ortopedycznymi, u których mamy różnego rodzaju kompensacje, napięcia i pojawia się ten ból przewlekły. To też jest grupa, którą powinniśmy otoczyć szczególną opieką, zwłaszcza, że tych pacjentów jest sporo. Naszymi pacjentami też będą pacjenci sportowi, czynni zawodowo, czy trenujący agility, czyli takie psie przeszkody, mówiąc tak trochę obrazowo, czy dog frisbee, czy też psy na przykład pracujące jako ratownicy, dogoterapeuci, czy psy, które pracują w policji. To też jest grupa pacjentów, którzy do nas trafiają. No i na końcu niestety mamy też pacjentów otyłych. Oni będą w każdej z tych grup, niestety, może poza sportowcami. Problem otyłości i nadwagi u psów jest podobny jak u ludzi. Niestety w dzisiejszych czasach ta grupa pacjentów jest dosyć szeroka i my będziemy mierzyć się z tą otyłością, szczególnie u pacjentów ortopedycznych leczonych zachowawczą, bo my też możemy niektórych pacjentów niekoniecznie kłaść na stół operacyjny, tylko jakby prowadzić zachowawczo, na przykład dysplazja stawów biodrowych, która nie kwalifikuje się jeszcze do zabiegu, albo chirurg, tak, ortopeda decyduje, że tego pacjenta będziemy rehabilitować po to, żeby lepiej funkcjonował. I jakby celem jakby całej tej rehabilitacji jest poprawa funkcjonowania tego pacjenta poprzez działanie przeciwzapalne, na przykład wykorzystując zabiegi fizykalne czy też przeciwbólowe. To będzie redukcja napięć, rozluźniania, czyli wykorzystanie jakby terapii mięśniowych, masaży. To będzie wzmacnianie mięśni, zwiększenie zakresów ruchu w stawie poprzez odpowiednią kinezoterapię, budowanie kondycji, przygotowania motorycznego, wydolności, wydajności tego pacjenta w kontekście pacjentów na przykład sportowych, ale też jakby przeciwdziałanie zanikom mięśniowym, które są wynikiem jakby procesu starzenia się jakby naszych organizmów, więc to będą na przykład psi seniorzy. Nie zapominajmy też o szczeniakach, my też pacjentów młodych prowadzimy, zwłaszcza kiedy mają predyspozycję, bądź mają tą na przykład dysplazję stawów biodrowych, czyli my już wprowadzamy odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie wzmacnianie struktur mięśniowych po to, żeby ta dysplazja stawów biodrowych na przykład tak bardzo się nam nie ujawniła albo udało nam się tego pacjenta przygotować do zabiegu, bo też tutaj chciałabym takie pojęcie prerehabilitacji czy rehabilitacji przedoperacyjnej wpleść, bo to jest coś, co zaczynamy robić. Wcześniej tego nie było. U ludzi oczywiście od jakiegoś czasu mówimy o takiej rehabilitacji przygotowującej pacjenta do zabiegu. W weterynarii gdzieś tam dopiero to nam się pojawia. Także tych celi mamy kilka, a tak naprawdę taki najważniejszy cel to jest poprawa komfortu i jakości życia naszych pacjentów. Poprzez różne nasze działania chcemy, aby ci pacjenci po prostu lepiej funkcjonowali i lepiej się czuli poprzez naszą po prostu pomoc.
A to jak to się zaczyna w takim razie? Czy to lekarz weterynarii kieruje pacjenta i jego opiekuna do Państwa, czy opiekun sam może, a może w niektórych przypadkach wręcz powinien się zainteresować spotkaniem z takim specjalistą?
Tutaj z doświadczenia mojego mamy takie dwie ścieżki. Ścieżka pierwsza, taka idealna, wiadomo, niestety nie ma ideałów na całym świecie. Ścieżka idealna to jest taka, że mamy pacjenta, który jest zdiagnozowany przez lekarza weterynarii, ma wszystkie niezbędne badania, badania dodatkowe, jest zaopatrzony przeciwbólowy, jeżeli jest taka potrzeba, i jest skierowany do nas, do fizjoterapeuty, na konsultację rehabilitacyjną. I my wtedy na takiej konsultacji, ta konsultacja trwa około 60 minut, trzeba ze sobą zabrać historię choroby, zdjęcia rentgenowskie, czy na przykład rezonans. Badamy tego pacjenta na swoje potrzeby fizjoterapeutyczne, więc wykonujemy takie badanie, sprawdzamy, jak ten pacjent się rusza, sprawdzamy zakres ruchu, sprawdzamy, czy są partie, które są napięte, przeciążone, i tego pacjenta po obejrzeniu, po zbadaniu wywiadu pytamy o różne rzeczy, o leki, jakie bierze, czy był zabieg operacyjny, czy mają pacjenci bliznę, bo o tym się niestety zapomina, o pracę na bliźnie, i na podstawie tego wszystkiego oraz przeciwwskazań, bo każdy zabieg, o którym Wam wcześniej wspomniałam, ma pewne przeciwwskazania, wybieramy plan terapeutyczny dobrany do możliwości właściciela, czy to finansowych, czy to czasowych, a przede wszystkim do możliwości naszego pacjenta. I to jest ta taka droga idealna, kiedy my możemy zaoferować jakby taką kompleksową rehabilitację. Drugą ścieżką to jest taka, że lekarz weterynarii kieruje nam pacjenta na przykład na laseroterapię. Ma pacjenta na przykład z bólem kręgosłupa, tak, i kieruje na konkretny zabieg, czyli zabieg na przykład laseroterapii, bądź na przykład zabieg fali uderzeniowej na ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego. Czyli mamy już konkretny zabieg konkretnego pacjenta i jest on wysłany do rehabilitanta. Ja jakby pracując już w tym zawodzie 15 lat, jednak zawsze wolę sama tego pacjenta przebadać, bo lekarze weterynarii nie zawsze mówią o przeciwwskazaniach. I nie każdy zabieg jest dobry dla pacjenta. Są pacjenci, którzy na przykład nie lubią wody, no i my wtedy takiego pacjenta do bieżni wodnej no nie wsadzimy, tak? Bo jest na przykład paniczny lęk przed wodą, w związku z tym musimy wymyśleć coś innego, więc fajnie by było, gdyby też lekarze weterynarii z nami jakby współpracowali, rozmawiali, że tą ostateczną decyzję jednak podejmujemy my, zoofizjoterapeuci, bo niekiedy, tak jak mówię, po prostu fizycznie danego zabiegu się nie da zrobić, bo pacjent po prostu nie toleruje czy dotyku, czy hałasu fali uderzeniowej, czy na przykład wody, tak? Więc tutaj fajnie by było, żeby ta współpraca gdzieś tam istniała między nami.
Czyli jednak ten pierwszy krok kierujemy raczej do lekarza weterynarii, jeżeli jesteśmy zainteresowani taką zoofizjoterapią.
Tak, tak, dlatego że my jako fizjoterapeuci nie jesteśmy lekarzami weterynarii. Oczywiście jakby są lekarze weterynarii, którzy kończą jakby kurs zoofizjoterapii i są jakby i lekarzem weterynarii, i zoofizjoterapeutą. Natomiast zoofizjoterapeuta, który kończy kurs i dostaje tytuł zawodowy, nie jest lekarzem weterynarii. I my w standardzie kompetencji zawodowej nie mamy czegoś takiego jak diagnostyka. My nie możemy diagnozować pacjenta, nie mamy takich narzędzi, w związku z tym my musimy mieć pacjenta zdiagnozowanego. Więc jakby najważniejsza rzecz to jest taka, że pacjent musi mieć postawioną diagnozę, czyli musi być zdiagnozowany, żeby ta rehabilitacja i plan rehabilitacyjny miał sens. Bo w przypadku na przykład, że tak sobie powiedzmy, że mamy pacjenta, którego boli kręgosłup i my nie wiemy, dlaczego go boli. Czy boli go na przykład, bo ma dyskopatię, czy boli go, bo jest przeciążony, czy boli go, bo ma chorobę zwyrodnieniową, czy boli go, bo na przykład ma problemy w obrębie jamy brzusznej i niektóre objawiają się jakby w bolesności kręgosłupa, no to każda z tych jednostek chorobowych będzie wymagała od nas troszeczkę innego podejścia. Więc to jest takie szukanie na ciemno, więc taka walka nie wiadomo z czym, więc pacjent powinien być zdiagnozowany i ta droga, kiedy jest u lekarza weterynarii i trafia do nas, jest idealna. Natomiast znam też przypadki, kiedy po prostu lekarze nie kierują na rehabilitację, albo właściciele sami korzystali z rehabilitacji i zobaczyli, jak bardzo im to pomogło, i przychodzą po prostu do nas w pierwszej kolejności. My z reguły takich pacjentów i tak odsyłamy, bo po prostu potrzebujemy tej diagnozy, której my po prostu nie mamy, nie możemy zrobić, tak? No, jakby nie jesteśmy do tego wykształceni.
To teraz pytanie, o jakim lekarzu weterynarii mówimy? Czy wystarczy, że pójdziemy do takiego internisty, czy jednak skoro mamy tutaj do czynienia ze stawami, to powinna być wizyta u specjalisty, u takiego psiego ortopedy, czy też zwierzęcego ortopedy?
Tak, jeżeli mamy na przykład takiego pacjenta, który ewidentnie ma jakąś nawracającą kulawiznę albo niedowład jakiejś kończyny, to jednak fajnie by było, gdyby ten pacjent trafił do specjalisty, czyli do psiego ortopedy bądź psiego neurologa, tak żebyśmy mieli po prostu pełen obraz, jakby tego pacjenta, czyli to, co mówiłam, żeby był zdiagnozowany, żebyśmy mieli jakby zdjęcie obrazowe, czy ewentualnie była podjęta decyzja o leczeniu zachowawczym czy operacyjnym. Oczywiście zdarzają nam się tacy pacjenci, jak na przykład z chorobą zwyrodnieniową stawów i ona jest, i my wiemy, bo są zdjęcia rentgenostkie, wiemy, że ten pacjent ma chorobę zwyrodnieniową i taki pacjent tak naprawdę może też trafić od lekarza internisty, czyli od lekarza pierwszego kontaktu, zostać skierowany po prostu do nas, no bo wiemy, że jest ta choroba zwyrodnieniowa, wiemy, że trzeba sobie z nią poradzić, zadziałać przeciwbólowo, przepcić zapalnie, wzmocnić tego pacjenta, pomóc w doborze suplementów, bo to jest pacjent, który będzie prowadzony przez nas przez tak naprawdę do końca życia, bo to jest to choroba, której nie wyleczymy, a naszym celem jest łagodzenie jakby tych objawów bólowych i poprawa komfortu i jakości życia, więc ten pacjent z reguły nie trafia do ortopedy, trafia po prostu od internisty do nas, do fizjoterapeuty.
Też wspomniała Pani, że nie wszyscy lekarze kierują na taką zoofizjoterapię i rozumiem, że jeżeli jakiś opiekun byłby zainteresowany, i to jest na przykład mój przypadek, bo mam psa, który no gdzieś tutaj pojawiają nam się kulawizny, już widzę, że trochę z tymi stawami jest problem, a jest to też starszy pies i właśnie czekamy na wizytę u ortopedy, to rozumiem, że jakby mogę sama zagadnąć lekarza, że myślę o tym, że tutaj oczekuję jakiś porad, wskazówek albo też jakiś właśnie wskazówek dla takiego zoofizjoterapeuty, którego chciałabym ewentualnie odwiedzić.
Tak, jak najbardziej. Takie sygnały możecie wysyłać jako właściciele, że chcielibyście po prostu jakieś porady. Większość ortopedów, z którymi się współpracuje, czy lekarzy, którzy współpracują z fizjoterapeutami, odsyłają do nas, czyli wskazują konkretny gabinet i mówią, że cały plan już zostawiają nam, bo oni mówią, że na przykład na tym się nie znają, albo że my po prostu dobierzemy dobierzemy zabiegi do tego pacjenta, jak już jest postawiona diagnoza. Są też lekarze, którzy wypisują, tak jak wspomniałam, konkretne zabiegi, czyli chcą, żeby był wykonany na przykład las, terapia powięziowa, ćwiczenia, hydroterapia i rozpisują pełne programy jakby usprawniania pacjenta, bo to jakby działa na te dwóch kierunkach. W sytuacji, gdy na przykład lekarz rozkłada ręce i mówi, że no on się na tym nie zna, no to wtedy można poszukać na własną rękę i tak faktycznie właściciele robią, że szukają na własną rękę gabinetów zoofizjoterapii, a w tym momencie jest ich sporo, praktycznie każda całodobowa klinika gdzieś tego fizjoterapeutę ma, poza tym tak naprawdę jest bardzo dużo, dużo miejsc, które oferują takie zabiegi i można się z tą diagnozą już niezależnie od tego, czy lekarz zalecił, czy nie, wybrać po prostu z tym pacjentem, z tym swoim podopiecznym, żeby taką konsultację odbyć.
Też chciałabym dopytać o wątek przygotowania do pierwszej wizyty. Już Pani tutaj wspomniała dużo, że trzeba mieć historię choroby, zdjęcia rentgenowskie i tak dalej, a pytanie, czy jeszcze jakieś badania tutaj są przydatne, na przykład, nie wiem, EKG, czyż bo mogą być jakieś choroby serca, które być może wykluczają jakieś zabiegi, albo badanie krwi, czy są jeszcze jakieś takie właśnie specjalne badania, które opiekun wcześniej zwierzakom powinien wykonać?
Tak, mamy pacjentów, którzy mają na przykład, tak jak wspomniała Pani, choroby jakieś serca, czy niedomykalność zastawek, albo różnego rodzaju arytmie, albo na przykład padaczkę. I wtedy, jeżeli ten pacjent do nas trafia, my musimy to wiedzieć, ponieważ jeżeli mamy pacjenta z chorobą kardiologiczną i ona nie jest w żaden sposób ustabilizowana i nie jest pod opieką kardiologa, to my z tym pacjentem będziemy ćwiczyć mniej intensywniej, może nie wykorzystamy bieżni wodnej, może, a na pewno nie zastosujemy różnego rodzaju prądów, bo są to przeciwwskazania, czyli wszelkiego rodzaju inne jednostki chorobowe, jak choroby nowotworowe, niedoczynność tarczycy, choroby kardiologiczne, choroby neurologiczne, na przykład padaczka. To są jakby rzeczy, o których my pytamy też w wywiadzie. To też nie jest tak, że musicie to zabrać ze sobą, bo to wychodzi podczas wywiadu i my z reguły wtedy prosimy o wypis z tej dokumentacji albo wypis od lekarza prowadzącego pacjenta kardiologicznego, czy widzi przeciwwskazania, czy nie, i czy tego pacjenta można jakby wdrożyć w kinezoterapię. I z reguły takie odpowiedzi po czasie jakimś tam, jak właściciel to uzyska, to faktycznie uzyskujemy. Jeżeli chodzi o badania krwi, my tutaj aż tak bardzo tego nie wymagamy, no bo też nie jesteśmy diagnostami, natomiast często jest też tak, że jakby pacjenci, którzy mają problem ze stawami, którzy mają problem z nadwagą, na przykład nie mają robionych hormonów tarczycy, i tutaj z reguły sugerujemy, że może warto u takiego pacjenta ze swoim lekarzem prowadzącym przedyskutować ten aspekt, bo niestety dużo pacjentów ma po prostu też niedoczynność tarczycy i ona nie jest do końca zdiagnozowana, a przekłada się na aparat ruchu, tak, czy na problem z nadwagą i otyłością. To tak samo jak u ludzi jest. Te same mechanizmy działają.
No to jest bardzo ważna informacja, że tutaj ten piesek powinien być tak solidnie sprawdzony, zanim się do Państwa udamy. Też powiedziała Pani o tym, że zabiegi i cały plan jest dostosowany do możliwości finansowych i czasowych opiekuna. I to też jest ciekawe. Może najpierw skupmy się na tym wątku czasowym. Ile taka rehabilitacja może trwać?
Tutaj musimy jakby rozgraniczyć sobie dwojako, bo jedna rzecz to jest czas trwania zabiegu i na przykład pole magnetyczne trwa 30 minut. I jak mamy szczeniaka, to utrzymanie szczeniaka 30 minut w jednym miejscu to może być trudne. Laser trwa 2-3 minuty, tak? No 10 minut, jakiś większy obszar. Więc jakby sama terapia, ja staram się, żeby jednorazowa sesja nie przekraczała 60 minut. 60 minut to z reguły jest terapia TCAR, czy terapia powięziowa, to jest z reguły te 60 minut i to pacjenci wytrzymują, natomiast już jeżeli dorzucimy coś jeszcze, to to nie jest komfortowe, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba pomyśleć sobie o częstotliwości zabiegów, bo o ile terapie powięziowe robimy na przykład raz w tygodniu, czy falę uderzeniową raz w tygodniu, to pole magnetyczne wypadałoby zrobić codziennie. No i teraz nie zawsze właściciel może zrezygnować z pracy, no bo musi wrócić z pracy, zrobić jeszcze jakieś swoje domowe obowiązki, jak jeszcze są dzieci, wziąć tego psa i pojechać na przykład na drugi koniec miasta, więc to się schodzi też czasowo 2-3 godziny czasem. Więc nie zawsze właściciel ma tyle czasu fizycznie, żeby po prostu poświęcić temu zwierzakowi, żeby przez 5 dni być u nas na rehabilitacji. Jeszcze mamy aspekt czasowy, czyli jeżeli mamy na przykład pacjenta po zabiegu na kolanie, to z reguły ta rehabilitacja trwa, jeżeli zabieg był szybko zrobiony, sprawnie, dobrze, to ta rehabilitacja tak naprawdę 6 tydzień do 12 tygodnia to już jest idealnie i pacjent funkcjonuje prawidłowo. Mówię po zabiegu, z czego tak naprawdę intensywna rehabilitacja trwa 2-3 tygodnie, czyli to jest 2-3 tygodnie takiej podstawowej rehabilitacji, którą my robimy w gabinecie, a potem też dajemy właściciela, angażujemy właściciela do pracy w domu. Natomiast jeżeli mamy pacjenta neurologicznego z porażeniem kończyn miednicznych i u niego nie ma szansy na wrócenie do prawidłowego jakby chodu, jest opcja, możliwość wytworzenia chodu rcezjowego, czyli chodzeniu na bazie odruchów, jest to czas 9, 10, a nawet 12 miesięcy intensywnej pracy. W związku z tym też na tych konsultacjach musimy porozmawiać z właścicielem, czy jest w stanie po prostu poświęcić tyle czasu, no bo jakby nie sztuką jest zalecić zabiegi i umęczyć tego właściciela i umęczyć tego psa, tylko sztuką jest wybrać tak te zabiegi z oferowanych, a jakby mamy dostęp do wielu zabiegów, żeby po prostu to było najlepszym wyborem zarówno dla pacjenta, jak i dla właściciela, bo ten właściciel jednak no przyjeżdża, tak? I jeżeli on będzie wykończony i on się wykończy, że tak powiem w cudzysłowie, no to nie przywiezie nam tego pacjenta, tak? Więc pod tym względem też musimy brać uwagę, zwracać uwagę na dobór terapii.
Jasne. A o jakich kosztach, z jakimi kosztami tutaj trzeba się liczyć? Wiem, że no, nie da się tego precyzyjnie określić, bo to pewnie się różni w zależności od zabiegów i w ogóle od całego planu, ale gdybyśmy mieli choć trochę przybliżyć naszym słuchaczom tutaj te sumy, to jak to
na pewno
wyglądało?
Też zależy od regionu Polski, O jakim mówimy? My jesteśmy akurat w Warszawie, a tu wiadomo, że ceny w Warszawie są dużo, dużo większe. Więc cena takiej konsultacji myślę, że na ten moment waha się w granicy 200-250 zł. Jeżeli chodzi o zabiegi fizykalne, to pewnie pole magnetyczne będzie w granicach 50-60 zł, laser około 80 zł, bieżnia wodna około 120, pewnie 150 zł, terapia TECAR czy Indiba, a to będzie w granicach 150-200 zł. Mówię o cenie za zabieg, tak? Czy terapie powięziowe, to myślę, że ceny będą podchodzić już do 200 zł za sesję terapeutyczną, tak? Więc jakby, jeżeli sumujemy, że zakłada się, że taka sesja seroterapii powinna zakładać 10 spotkań i sumujemy sobie, to myślę, że taka podstawowa rehabilitacja, czyli ta miesięczna, tak załóżmy, bo zawsze się coś rozjedzie, no to będzie w granicach 1,5-2,5 tysiąca złotych. Myślę, że tak trzeba sobie przeliczyć, jeżeli mówimy o takiej kompleksowej, że mamy pole na przykład, laser, czyli terapię łączoną, jakąś terapię powięziową, jakieś tam ćwiczenia zalecone do domu, bez bieżni wodnej, bo tutaj bieżnia wodna nam będzie generowała niestety znowu jakieś spore koszty.
To jeszcze zapytam na koniec, czy ta zoofizjoterapia się kończy u Państwa na sali? Czy to jest tak, że Państwo też zalecają ćwiczenia, które opiekun może, a może w niektórych przypadkach wręcz powinien ćwiczyć w domu razem ze swoim psem?
Ja zawsze staram się w swoich planach terapeutycznych angażować właściciela. Dlatego, że jakby część tej odpowiedzialności przerzuca się na właściciela, a może nawet nieodpowiedzialności, bo są sytuacje takie, kiedy na przykład mamy pacjenta pooperacyjnego i trzeba pracować na bliźnie codziennie około 5, 7, 10 minut, bo to wiadomo, że łatwiej dać technikę pracy na bliźnie właścicielowi do domu, niż on by przyjeżdżał do nas codziennie i żebyśmy my na tej bliźnie pracowali. Jest to sytuacja taka, że właściciel może sobie zrobić to w domu. Tak samo bardzo często zalecamy ćwiczenia. My oczywiście ćwiczymy z tymi pacjentami w gabinecie, pokazujemy, jak prawidłowo wykonywać to ćwiczenie, na co zwrócić uwagę, ale w koncepcji pracy z psem dalej znowu dajemy te ćwiczenia do domu, bo pies będzie chętniej ćwiczył z właścicielem, będzie miał większą motywację na spacerze czy na dworze niż w gabinecie, no bo jednak tu jest stres, różnego rodzaju zapachy, więc to też nie są komfortowe warunki dla tego zwierzaka. Także to też jest sytuacja taka, kiedy właściciel angażujący się i angażuje się w tą pracę, to chętniej z nami współpracuje, chętniej wykonuje te zalecenia i ten efekt terapeutyczny jest po prostu lepszy, niż my byśmy ćwiczyli z tym pacjentem w gabinecie. Oczywiście są pacjenci na przykład neurologiczni, którzy wymagają specjalistycznej neurorehabilitacji i my musimy to fizycznie zrobić, ale znowu oni są u nas w gabinecie przez jakiś czas, a resztę ćwiczeń u pacjenta neurologicznego, czyli na przykład 2, 3, 4 razy dziennie, trzeba zestaw ćwiczeń powtórzyć w domu. Chyba że zostaje pacjent na rehabilitacji stacjonarnej i faktycznie my to robimy. Natomiast jeżeli jest w domu, no to ten właściciel, żeby ten pacjent zaczął chodzić i funkcjonować, musi ileś ćwiczeń wykonać. Ja też wychodzę z założenia, że jeżeli właściciel może zaoszczędzić czas i pieniądze i może zrobić coś w domu, to niech on te pieniądze przeznaczy na diagnostykę, przeznaczy, nie wiem, na masaż u nas jakiś dodatkowy, natomiast niech nie generuje po prostu niepotrzebnych kosztów i nie traci czasu na coś, co po prostu może sobie zrobić w zaciszu domowym. Także mi się takie terapie bardzo mocno sprawdzają we współpracy z właścicielami.
A jaka grupa to najczęściej Pani pacjenci? Wspomniała Pani o pieskach pooperacyjnych, powypadkowych, neurologicznych, tych też sportowych, otyłych. A kto najczęściej do Pani trafia?
Ja z racji tego, że współpracuję i pracuję w klinice o profilu ortopedycznym, to głównie mam pacjentów ortopedycznych, czyli pacjenci po zabiegach na kolanie, czyli zerwane więzadło krzyżowe, pacjenci ze zwichającą rzepką, pacjenci po osteosyntezach, czyli po różnego rodzaju złamaniach, pacjenci leczeni zachowawczo bądź operacyjnie, jeżeli chodzi o dysplazję stawów biodrowych, no i pacjenci z chorobą zwyrodnieniową i to się zazębia z grupą seniorów. Mamy też bardzo dużą grupę seniorów, którymi się opiekujemy i chyba drugą taką grupą popularną regularną, którą gdzieś tam się zajmujemy, to są psi sportowcy i psy pracujące. Tu głównie pracujemy z pacjentami pracujący w dogoterapii, pracujących w ratownictwie i z psami policyjnymi. To taka grupa chyba najliczniejsza, plus pojawiają się psi sportowcy, którzy trenują dog frisbee, czy agility, czy damiki, więc jakby najczęściej u mnie są właśnie to są te grupy, które u mnie się najczęściej pojawiają.
I po jakim czasie można zauważyć pierwsze efekty, jeżeli mamy do czynienia z psem, na przykład właśnie takim ortopedycznym, pacjentem ortopedycznym?
Ortopedia powiedziałabym, że jest bardziej wdzięczna w stosunku do neurologii, dlatego że jeżeli mamy szybko zdiagnozowanego pacjenta, szybko zaczniemy rehabilitację, to tak jak wspomniałam, ten 6-12 tydzień po zabiegu, w szóstym tygodniu już mamy pełen wzrost kostny, po zabiegu na przykład TPLO, czyli po stabilizacji kolana, a w 12 tygodniu z reguły ci pacjenci funkcjonują. Po zabiegu resekcji głowy i szyjki kości udowej jest to około 30 dni, kiedy ten pacjent powinien, jeżeli nie było jakichś innych komplikacji, powinien funkcjonować prawidłowo i poruszać się zadowalająco zarówno dla nas fizjoterapeutów, jak i lekarzy ortopedów. Także ta ortopedia jest wdzięczna, no tutaj kość też jakby, proces gojenia kości to jest 6 tygodni, więc wszyscy pacjenci po osteosyntezach to też jest ten czas, kiedy mamy wygojoną kość i zaczynamy pracować manualnie, więc te efekty mamy stosunkowo szybko. Jeżeli chodzi o pacjentów niestety z chorobą zwyrodnieniową, to ten efekt wow nie jest taki. To jest tak, że ten pacjent, raczej bym powiedziała, że to jest taka równia pochyła, że my walczymy, żeby ten pacjent tak bardzo po tej równi się nie stoczył, czyli my tego efektu wow nie mamy, raczej żyjemy w takiej koncepcji, żeby go nie bolało, żeby chciał wejść po schodach, żeby chciał się pobawić, żeby chciał pobiegać, żeby mógł wyjść na spacer nie kulejąc, albo żeby w ogóle chciał wstać i funkcjonować. Więc tutaj ten efekt jest taki minimalny i jeżeli ten pacjent jest w stałej opiece, idzie na konsultację taką, bo ci pacjenci są wprowadzeni ze współpracy z lekarzem weterynarii, często też z lekarzem leczącym ból przewlekły i często taki wpis, że jest stabilnie, że nie jest gorzej, jest tym efektem, który chcemy uzyskać. Jakby tutaj troszeczkę nie walczymy o to, że pies będzie biegał jak szczeniak, a raczej o to, żeby po prostu dalej mógł funkcjonować, więc tutaj tego efektu, na ten efekt będziemy troszeczkę czekać, a właściwie nie będzie taki fajny jak u pacjentów ortopedycznych po zabiegach, którzy po prostu zaczynają biegać i wracają do sprawności, tak? Musimy też jeszcze pamiętać jedną taką rzecz ważną, może powinnam to powiedzieć na początku jakby tej odpowiedzi, że każda tkanka goi się w swoim czasie, więc jeżeli mamy na przykład urazy więzadeł i ścięgien, to też nie możemy oczekiwać, że ten pacjent po 6 tygodniach po naderwaniu będzie biegał. To są też procesy, których my nie przeskoczymy, czyli tej fizjologii i na nią musimy czekać, tak? W związku z tym to też będzie związane z jakby procesami gojenia się tkanki. To tak też chciałabym, żeby po prostu właściciele też mieli taką świadomość, że nie przeskoczymy pewnych ram czasowych, bo się po prostu tego nie da zrobić.
Praktyczne porady i produkty dla psów i kotów także na www.flexadin.pl.
Jasne. Zachęcamy opiekunów i opiekunki psów, żeby gdzieś interesowali się też tym tematem i jeżeli widzą jakieś problemy, bo właśnie na przykład mają już w swoim domu psiego seniora, to udali się na taką wizytę najpierw do lekarza weterynarii, a później właśnie być może do zoofizjoterapeuty, bo może to poprawi komfort naszym psiakom, co zwłaszcza w tych ostatnich latach życia jest, myślę, dla nich i dla nas jako też opiekunów szczególnie ważne. Pani doktor Agnieszka Wnuk-Gnich była moim i Państwa gościem, zootechnik, technik weterynarii, zoofizjoterapeuta i właścicielka firmy Hydrotens. Bardzo Pani dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Zachęcam do dyskusji, jeżeli tam prowadzicie jakieś takie pod spodem, to zachęcam do dyskusji. Mam nadzieję, że temat zoofizjoterapii udało nam się przybliżyć chociaż troszeczkę, bo jest to temat rzeka i o nim można mówić coraz więcej i coraz więcej się mówi. Cieszę się, że zainteresowali się Państwo tym tematem i mam nadzieję, że coraz więcej będzie takich inicjatyw, żeby promować i rozprzestrzeniać te informacje związane z zoofizjoterapią.
Ja też się cieszę i też zachęcam Państwa do wysyłania wiadomości, zadawania pytań. Być może wrócimy jeszcze kiedyś do tego tematu i zachęcam również Państwa do słuchania innych odcinków Zwierzo Podcastu. Karolina Wiśniewska, do usłyszenia.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był adres strony www.flexedin.pl.